the Conference Center at Temple Square.
Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy 183. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników naczelnych Kościoła. Muzykę na tej sesji przedstawi chór rodzinny złożony z członków z Palika w Roy, Kennesville, Hooper i West Haven w stanie Utah. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uchtdorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Bracia i siostry, witamy Was tego popołudnia na drugiej sesji 183. jesiennej konferencji generalnej. Prezydent Thomas S. Monson, który przewodniczy tej konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są tu obecni lub uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu, jak również tych, którzy oglądają nas w centrach palików w różnych częściach świata, dokąd konferencja jest transmitowana drogą satelitarną. Muzykę podczas tej sesji zaprezentuje rodzinny chmur składający się z członków pochodzących z palików w Roy, Kennesville, Hooper i West Haven w stanie Utah. Pod dyrekcją siostry Jane Fielsted przy organach zasiada Linda Margetz. Chór otworzy tę sesję śpiewając hymn Tego dnia szczęścia i radości. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Paul V. Johnson, 70. Następnie prezydent Henry B. Eyring przedstawi do okazania poparcie naczelnych urzędników Kościoła i 70. obszaru.
Yeah. Our beloved Heavenly Father.
Nasz ukochany Ojcze w niebie. Przychodzimy tutaj, aby rozpocząć tą sesję z wielką wdzięcznością za nasze błogosławieństwo. Jesteśmy wdzięczni za misjonarzy na całym świecie. Prosimy, abyś ich strzegł i błogosławił. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za możliwość, aby być na tej sesji. Modlimy się o tych, którzy będą przemawiać i za tych, którzy zapewniają muzykę. Prosimy, abyś pomógł nam otworzyć nasze uszy i nasze serca na te natchnione przesłania w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference.
183. półroczna konferencja generalna. Popieranie władz naczelnych. Proponuje się, abyśmy poparli Thomasa Spencera Monsona jako proroka, widzącego i objawiciela oraz prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Henry'ego Beniona Eyringa jako pierwszego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła i Dietera Friedricha Uchdorfa jako drugiego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuje się, abyśmy poparli Boyda Kenneta Packera jako prezydenta kworum 12 apostołów oraz następujących członków tego kworum. Boyda Packera, Toma Perego, Russella Nelsona, Dalina Oaksa, Russella Ballarda, Richarda Scotta, Roberta Halesa, Jeffreya Hollanda, Davida Bednara, Quentina Cooka, Todda Christophersona i Nila Andersena. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli doradców w Radzie Prezydenta Kościoła oraz 12 apostołów jako proroków, widzących i objawicieli. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie tego. Ci, którzy są przeciw, jeśli są tacy, proszę o okazanie tego tym samym znakiem. Proponuję się, abyśmy odwołali starszego Johna Dixona, Paula Kolikera, Michaela Watsona jako członków pierwszego kworum 70. i wyznaczyli ich jako emerytowanych przedstawicieli władz naczelnych. Proponuję się też, abyśmy odwołali starszego Kenneta Watsona jako członka drugiego kworum 70. Chcielibyśmy wyrazić uznanie starszemu Cesarowi Hookerowi oraz Craigowi Wrightowi, którzy zostali odwołani ze służby jako 70 obszaru. Ci, którzy chcą się przyłączyć do wyrazu wdzięczności za wspaniałą służbę tych braci, proszeni są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy poparli następujące osoby jako nowych 70 obszaru. Julio Agula, Peter Evans, Gennady Podwokowa. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie. Czy jest ktoś przeciw? Proponuję się, abyśmy poparli Randalla Reeda jako drugiego doradcę w Generalnym Prezydium Młodych Mężczyzn. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli innych przedstawicieli władz naczelnych, 70 obszarów i Generalne Prezydia Organizacji Pomocniczych w ich obecnym składzie. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Ci, którzy są przeciw, mogą również to okazać. Dziękuję wam, bracia i siostry, za wasze głosy poparcia, za waszą ciągłą wiarę i modlitwy za nas.
Thank you, President Eyring.
Dziękujemy, prezydencie Eyring. Teraz chór zaśpiewa hymn Wiem, że mój Zbawiciel mnie kocha. Po hymnie następnie będziemy mieli przyjemność wysłuchać prezydenta Boyda K. Packer, prezydenta kworum 12 apostołów. Potem przemawiać będzie starszy D. Todd Christopherson z kworum 12 apostołów oraz starszy S. Gifford Nielsen, 70.
Short time ago, I sealed.
Niedawno zapięcięto wam świątyni młodą parę. Ta para była godna, by doczekać tego wspaniałego dnia, w którym syn i córka opuszczają domy swojego dzieciństwa i stają się mężem i żoną. W tym świętym momencie byli czyści i nieskaleni. Po pewnym czasie zaczną wychowywać swoje własne potomstwo w zgodzie ze wzorem danym przez Ojca w niebie. Ich szczęście i szczęście przyszłych pokoleń zależy od życia zgodnego ze standardami, które ustalił Zbawiciel i które są opisane w Jego Pismach Świętych. Dzisiejsi rodzice zastanawiają się, czy istnieje jakieś bezpieczne miejsce, gdzie można wychowywać dzieci. Takie miejsce istnieje. To dom skupiony na Ewangelii. Koncentrujemy się na rodzinie w Kościele i doradzamy rodzicom na całym świecie, jak wychowywać dzieci w prawości. Apostoł Paweł prorokował i ostrzegał, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chopliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęczni, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzęczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Paweł prorokował też, że ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami w drugich, w błąd wprowadzając. Te wersety są ostrzeżeniem, pokazują, czego należy się wystrzegać. Musimy być czujni i gorliwi. Możemy przejrzeć się tym proroctwom i postawić znak przy tych, które się teraz spełniają i są problemem dzisiejszego świata. Trudne czasy. To ma miejsce. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach. Chciwi, chopliwi, pyszni. Wszystko to ma miejsce. Jest pośród nas. Bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca. Wszystko to jest aż nadto obecne w naszych czasach. Nieprzejednani, przewrotni i tak dalej. Wszystko to można zaobserwować w dużej mierze wokół nas. Moroni także ostrzegał przed niegodziwością panującą w naszych czasach. Gdy zobaczycie, że zaczyna się to pośród was, powinniście przebudzić się, pojmując waszą straszną sytuację. I nakazano mi Moroniemu zapisanie tych rzeczy, aby zło przeminęło i aby nadszedł czas, kiedy szatan nie będzie miał władzy nad sercami ludzi, aby ludzie przekonali się do czynienia samego dobra i mogli przyjść do źródła wszelkiej prawości i zostać zbawieni. Opisy naszych czasów podane przez Pawła i Moroniego są tak dokładne, że nie można ich zlekceważyć. Dla wielu osób może to być niepokojące, nawet zniechęcające. Mimo to, gdy myślę o przyszłości, zalewają mnie uczucia optymizmu. Objawienie Pawła jako uzupełnienie listy wyzwań i trudności wskazuje też, co możemy zrobić, by ochronić siebie. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dziedzictwa znasz Pisma Święte, które ci mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pisma Święte zawierają klucz do osobistej ochrony. W nich znajduje się doktryna, prawa i obrzędy, które przeprowadzą każde dziecko Boga do świadectwa o Jezusie Chrystusie jako Zbawcy i Odkupicielu. lata przygotowań sprawiły, że wielkim wysiłkiem udostępniono Pisma Święte w każdym języku z przepisami i odsyłaczami. Pragniemy, by mieli je wszyscy ludzie, którzy chcą zdobywać wiedzę. Uczą nas one, dokąd iść i co robić. Dają nadzieję i wiedzę. Wiele lat temu starszy S. Dilworth Young z kworum 70. udzielił mi lekcji na temat czytania Pism Świętych. W pewnym paliku panowała niezdrowa relacja między członkami i szukano rady, co robić. Zapytałem prezydenta Younga, co powinienem powiedzieć. Odpowiedział po prostu, powiedz im, by czytali Pisma Święte. Zapytałem, które. Odpowiedział, to właściwie nie ma znaczenia. Powiedz im, by otworzyli na przykład Księgę Mormona i zaczęli czytać. Wkrótce uczucia spokoju i natchnienia spłyną na tych ludzi, a rozwiązanie samo się znajdzie. Uczyńcie z czytania Pism Świętych część waszego codziennego rytuału, a błogosławieństwa będą jego skutkiem. W Pismach Świętych brzmi głos ostrzeżenia, ale jest to również wspaniała sprawa duchowa. Jeśli język Pism Świętych wydaje wam, że z początku dziwny, nie przerywajcie czytania. Wkrótce zaczniecie widzieć piękno i moc zawarte na ich kartach. Paweł powiedział, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Możecie sami dla siebie sprawdzić, czy ta obietnica jest prawdziwa. Żyjemy w trudnych czasach. Mimo to możemy wzbudzić uczucia nadziei i spokoju w sobie i w naszych rodzinach. Osoby, które żyją przepełnione smutkiem, które wątpią w to, że uchronią dzieci przed tym, do czego może je zaprowadzić świat, nigdy nie powinny się poddawać. Nie bój się, tylko wierz. Prawość jest potężniejsza niż niegodziwość. Dzieci wcześniej uczone rozumienia Pism Świętych zaczną pojmować ścieżkę, po której mają iść i będą bardziej skłonne do pozostania na niej. Osoby, które zabłądzą, będą miały możliwość powrotu i z czyjąś pomocą odnajdą drogę. Synowie Mosjasza przez pewien czas walczyli przeciw Kościołowi, ale potem odpokutowali i przeszli ogromną przemianę. W Księdze Almy czytamy, ci synowie Mosjasza umocnili się w poznaniu prawdy, albowiem byli trzeźwo myślącymi ludźmi i pilnie badali Pisma Święte, aby poznać Słowo Boże. Prezydent Joseph Smith, F. Smith miał 6 lat, gdy jego ojciec Hiram został zabity w więzieniu Carthage. Jakiś czas potem Józef przechodził przez równiny ze swoją owdowiałą matką. W wieku 15 lat został powołany na misję na Hawajach. Czuł się zagubiony i samotny. Powiedział, byłem bardzo udręczony. Czułem się tak poniżony ogromem swojego ubóstwa, brakiem inteligencji, wiedzy, tym, że byłem zwykłym chłopcem, że ledwie mogłem spojrzeć komukolwiek w twarz. Kiedy pewnej nocy młody Józef rozmyślał nad swoim losem, przyśnił mu się, że podróżuje i bardzo się gdzieś spieszy. Miał ze sobą małą paczkę. Wreszcie dotarł do pięknej rezydencji, która była celem jego podróży. Gdy się zbliżył, zobaczył znak z napisem Łażnia. Szybko wszedł do środka i umył się. Otworzył swoją małą paczkę i znalazł w niej czyste, białe ubranie. To rzecz, powiedział, której nie widziałam od dawna. Założył ubranie i pospieszył do drzwi rezydencji. Pukałem, powiedział, a drzwi otworzyły się. Mężczyzną, który tam stał, był prorok Józef Smith. Patrzył na mnie z pewną dezaprobatą, a pierwszymi słowami, które powiedział, były: Józefie, jesteś spóźniony. Wtedy zabrałem się na odwagę i powiedziałem: tak, ale jestem czysty. jestem czysty. Tak może być z każdym z nas. Jeśli podróżujecie ścieżką wiary i aktywności w Kościele, zostańcie na tym kursie i dochowujcie przymierze. Idźcie naprzód, aż przyjdzie czas, w którym błogosławieństwa Pana nadejdą, a Duch Święty objawi się tylko, objawi się jako siła sprawcza w waszym życiu. Jeśli znajdujecie się w tej chwili na ścieżce odwodzącej was od wzorca z Pisem Świętych, pozwólcie mi zapewnić was, że możecie zawrócić. Jezus Chrystus pokazał nam bardzo jasną metodę na odpokutowanie i znalezienie uzdrowienia w życiu. Naprawę większości błędów odnajdziemy w indywidualnej modlitwie, prosząc o przebaczenie. Są jednak pewne choroby natury duchowej, szczególnie te naruszające prawo czystości moralnej, które na pewno wymagają pomocy i opieki wyspecjalizowanego duchowego doktora. Wiele lat temu do mojego biura przyszła młoda kobieta i jej starzejący się ojciec. Przyjechała z nim wiele setek mil, by pomóc mu pokonać poczucie winy, które odczuwał. Jako młody człowiek ten mężczyzna popełnił poważny błąd i na starość pamięć o tym nie dawała mu spokoju. Nie radzisz sobie z tym. Nie mógł cofnąć się w czasie i naprawić błędów swojej młodości, ale mógł zacząć rozwiązać problem z miejsca, w którym aktualnie był, i z czyjąś pomocą wymazać winę, która ciążyła na nim przez te wszystkie lata. Byłem wdzięczny za to, że nauczanie zasad Księgi Mormona zdjęło straszliwy ciężar z jego ramion. Gdy on i jego córka wracali do swojego odległego domu, ten starszy człowiek zostawiał za sobą ciężar przeszłych grzechów. Jeśli przebudzicie się, panując waszą straszną sytuacją i zechcecie powrócić do pełnego duchowego zdrowia, porozmawiajcie z waszym biskupem. On dzierży właściwe klucze i może pomóc wam przejść drogę pokuty. Pokuta jest sprawą indywidualną. Podobnie jest z przebaczeniem. Pan wymaga tylko odwrócenia się od grzechów i on odpuści winy, a grzechu nigdy nie wspomni. Gdy proces pokuty się skończy, zrozumiecie znaczenie obietnicy Izajasza dotyczącej zadośćuczynienia. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Tak jak kreda może być usunięcie z tablicy, szczera pokuta dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wymarzy skutki naszych grzechów. Ta obietnica dotyczy każdej sytuacji. Ewangelia uczy nas, byśmy byli szczęśliwi, byśmy wierzyli i nie bali się, byśmy znajdowali nadzieję i pokonywali rozpacz, byśmy porzucili ciemność i zwrócili się ku światłu wiecznej Ewangelii. Paweł i inni prorocy ostrzegali przed trudami naszych czasów i dni, które nadejdą. Ale pokój będzie panował w sercu każdego, kto zwróci się do Pism Świętych i przyjmie obietnice ochrony i odkupienia, które są tam zapisane. Zachęcamy wszystkich, by zwrócili się do Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do Jego nauk znajdujących się w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w Księdze Mormona, w naukach i przymierzach i w perle wielkiej wartości. Składam pewne świadectwo o Pismach Świętych jako o kluczu do naszej osobistej ochrony. Składam też świadectwo o uzdrawiającej mocy zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, przez którego mogli zostać zbawieni wszyscy. Kościół Pan został ponownie założony na ziemi. Składam świadectwo o prawdziwości Ewangelii. Świadczę o nim. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
From age immemorial,
od niepamiętnych czasów. Społeczeństwa polegają na moralnej sile kobiet. Choć to nie jedyny pozytywny wpływ, jaki oddziałuje na społeczeństwo, moralne podwaliny ustanawiane przez kobiety przynoszą wyjątkowe korzyści dla naszego wspólnego dobra. Być może z powodu swojej powszechności moralna siła kobiet jest niedoceniana. Pragnę wyrazić wdzięczność za wpływ dobrych kobiet, określić filozofie i trendy, które zagrażają sile i pozycji kobiety oraz zwrócić się do kobiet z prośbą, by pielęgnowały przyrodzoną im wewnętrzną siłę moralną. Kobiety przynoszą ze sobą na ten świat szczególną cnotę, boski dar, który sprawia, że umiejętnie rozbudzają w związkach międzyludzkich i społecznościach takie wartości jak wiara, odwaga, empatia i dążenie do doskonalenia, chwaląc nieobłudną wiarę, jaką odnalazł Tymoteusza Paweł, zauważył, że najpierw ta wiara była zadomowiona w babce jego Loidzie i w matce jego Eunice. Wiele lat temu, kiedy mieszkałem w Meksyku, mogłem osobiście zaobserwować to, o czym mówił Paweł. Pamiętam pewną młodą matkę, jedną z wielu kobiet kościoła w Meksyku, których wiara w Boga tak naturalnie przenika ich życie, że zdają się tego niemal nie zauważać. Ta cudowna kobieta miała zrodzony z dobroci moralny autorytet, którego dobry wpływ promieniał na wszystkich w jej otoczeniu. Wraz z mężem poświęciła wiele wygód i dóbr materialnych w imię wyższych celów i uczynili to, jak się zdaje, zupełnie bez wahania. Jej zdolność realizowania zadań przy jednoczesnym słuchaniu, schylaniu się lub podnoszeniu czy balansowaniu z dziećmi była niemal nadludzka. Ciążyła na niej mnóstwo obowiązków, wiele z nich często odtwórczych i przyziemnych, a jednak pod tym wszystkim wyczuwalny był słodki spokój, poczucie, że wykonuje ona pracę Boga. Tak jak Zbawiciel, tak i ją uszlachetniło błogosławienie bliźnich służbą i poświęceniem. Była uosobieniem miłości. Zostałem niezwykle pobłogosławiony moralnym wpływem kobiet, a w szczególności mojej matki i mojej żony. Jedną z kobiet, którym należy się moja wdzięczność, jest Anna Daines. Anna i jej mąż Henry oraz czwórka ich dzieci byli jednymi z pionierów kościoła w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Począwszy od lat 30. XX wieku, kiedy Henry był doktoratem na Uniwersytecie Rutgers, wraz z Anną niestrudzenie współpracowali z organizacjami szkolnymi i obywatelskimi w swoim rodzinnym Matuchin, aby pokonać głęboko zakorzenione uprzedzenie wobec Mormonów i uczynić tę społeczność lepszym miejscem, gdzie wszyscy rodzice mogli wychowywać swoje dzieci. Anna na przykład była wolontariuszką w miejscowej organizacji YMCA, Stowarzyszeniu Młodzieży Chrześcijańskiej, i stała się tam niezastąpiona. W ciągu zaledwie jednego roku została powołana na prezydent organizacji matek, a następnie poproszona o to, by ubiegała się o jedno z trzech kobiecych stanowisk w Radzie Nadzorczej YMCA. Wygrała bezapelacyjnie i przyłączyła się do Rady, która zaledwie kilka lat wcześniej nie wyraziła zgody, by święci spotykali się w ich budynku. Kiedy byłem nastolatkiem, moja rodzina przeprowadziła się do okręgu Nowy Brunswick. Siostra Daines zwracała na mnie uwagę i często podkreślała, jak ufa moim zdolnościom i jaki mam potencjał. Zainspirowało mnie to, by mierzyć wysoko, wyżej niż gdybym nie miał jej wsparcia. Pewnego razu, dzięki jej przemyślanym ostrzeżeniom, w odpowiednim momencie uniknąłem sytuacji, której później z pewnością bym żałował. Choć nie ma jej już wśród nas, wpływ Anny Daines jest nadal odczuwalny, a jego odbiciem jest życie jej potomków oraz niezliczonej liczby innych osób, łącznie ze mną. Moja babka, Adena Warnick Swenson, nauczyła mnie, abym sumiennie wykonywał obowiązki kapłańskie. Zachęcała mnie, abym nauczył się na pamięć sakramentalnych błogosławień z chleba i wody, wyjaśniając, że dzięki temu będę mógł je wymawiać z większym zrozumieniem i uczuciem. Obserwowanie, jak wspierała mojego dziadka, patriarchę Palika, wzbudziło we mnie głęboki szacunek dla tego, co święte. Babka Swenson nigdy nie nauczyła się prowadzić samochodu, ale potrafiła nauczyć chłopców, jak być mężczyznami dzierżącymi kapłaństwo. Moralny wpływ kobiety nigdzie nie jest mocniejszy i nie przynosi większej korzyści, niż kiedy oddziałuje w domu. Nie ma lepszych warunków do wychowywania dorastającego pokolenia niż na łonie tradycyjnej rodziny, gdzie ojciec i matka pracują w harmonii, aby utrzymać, nauczać i otaczać opieką swoje dzieci. Tam, gdzie tego ideału brak, ludzie najlepiej jak potrafią starają się odtwarzać płynące z niego korzyści w swoich własnych sytuacjach. Niezależnie od sytuacji, matka może wywrzeć wpływ, któremu nie dorówna żadna inna osoba ani żaden inny związek. Dzięki mocy jej przykładu i naukom, synowie uczą się poszanowania kobiet oraz zachowywania we własnym życiu dyscypliny i wysokich norm moralnych. Jej córki uczą się pielęgnować swoją cnotliwość i raz po raz stawać w obronie tego, co słuszne. Miłość i wysokie oczekiwania matki sprawiają, że jej dzieci postępują odpowiedzialnie i nie szukają usprawiedliwień. Poważnie podchodzą do wykształcenia i osobistego rozwoju oraz nieprzerwanie działają na rzecz dobra otaczającego ich świata. Starszy Neil Maxwell zadał kiedyś pytanie: kiedy prawdziwa historia ludzkości będzie w pełni odkryta, czy cechować ją będzie echo wystrzałów broni palnej, czy kształtujące dźwięki kołysanek? Wielkie zawieszenie broni dokonane przez żołnierzy, czy czynienie pokoju przez kobiety w domach i sąsiedztwie? Czy okaże się, że to, co stało się w kołyskach i kuchniach, sprawuje większą kontrolę niż to, co się stało w kongresach? Najświętszą rolą kobiety jest tworzenie życia. Wiemy, że nasze fizyczne ciała mają boskie pochodzenie oraz że muszą nastąpić fizyczne narodziny i duchowe odrodzenie, abyśmy osiągnęli najwyższe stopnie Królestwa Celestialnego Boga. W ten sposób kobiety odgrywają kluczową rolę, niekiedy narażając własne życie w dziele i chwale Boga, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi. Jako babki, matki i wzorce do naśladowania, kobiety są opiekunkami źródła życia, nauczając wszystkie pokolenia tego, jak ważna jest czystość seksualna, wstrzemięźliwość przed ślubem i wierność w małżeństwie. Dzięki temu wywierają zbawienny wpływ na społeczeństwo, wyciągają z mężczyzn to, co najlepsze, zapewniają prawe środowisko, w którym bezpiecznie i zdrowo wychowują się dzieci. Siostry, nie chcę was przytłoczyć pochwałami, jak to czasami robimy w przemówieniach na Dzień Matki, które sprawiają, że przewracacie oczami. Nie musicie być doskonałe, nie twierdzę też, że takie jesteście, z jednym możliwym wyjątkiem, który w tej chwili siedzi tu nieopodal. Chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, czy jesteście pannami czy mężatkami, czy urodziłyście czy nie, czy jesteście młode w podeszłym wieku, czy gdzieś pomiędzy, wasz moralny autorytet jest czymś nieodzownym i że chyba przedstawiłyście go i was należycie doceniać. Z pewnością działają trendy i siły, które celem jest osłabienie czy wręcz wyeliminowanie waszego wpływu, co byłoby niepowetowaną stratą dla poszczególnych osób, rodzin i ogółu społeczeństwa. Pozwólcie, że ku przestrodze i tytułem ostrzeżenia opowiem o trzech z nich. Skupną filozofię, która podważa znaczenie moralnego wpływu kobiet, umniejsza wartości małżeństwa oraz macierzyństwa i prowadzenia domu na pełen etat. Niektóre działaczki ruchów feministycznych podchodzą do prowadzenia domu z wyraźną odrazą, twierdzą, że uwłacza ono kobiecie, zaś nieustanne wyzwania związane z wychowaniem dzieci to dla nich forma wyzysku. Szydzą z maminej ścieżki kariery. Nie jest to ani sprawiedliwe, ani słuszne. Nie umniejszamy wartości osiągnięć mężczyzn i kobiet w żadnym szczytnym przedsięwzięciu, ani na polu zawodowym, lecz nadal uważamy, że nie ma wyższego dobra nad macierzyństwo i ojcowstwo w małżeństwie. Żadna kariera nie jest ważniejsza, żadne pieniądze, żadna władza ani publiczne uznanie nie mogą przewyższyć ostatecznej nagrody, jaką jest posiadanie rodziny. Niezależnie od wszystkich innych osiągnięć, to tutaj moralny wpływ kobiet może być najpełniej wykorzystany. Podstawy wobec seksualności człowieka zagrażają moralnemu autorytetowi kobiety na kilku frontach. Aborcja dla osobistej czy społecznej wygody uderza w samo serce najświętszej mocy kobiety i niszczy jej moralny autorytet. To samo dotyczy rozwiązłości seksualnej i skąpych strojów, które nie tylko uwłaczają kobiecie, ale też umacniają fałszywe przekonanie, że seksualność jest tym, co definiuje jej wartość. Od dawna funkcjonuje kulturowy podwójny standard, według którego kobiety mają podchodzić do spraw seksu z rozwagą, zaś rozwiązłość mężczyzn jest usprawiedliwiana. Niesprawiedliwość stosowania tu dwóch różnych miar jest oczywista, więc jest to słusznie krytykowane i negowane. Przy tej negacji miałoby się nadzieję, że mężczyźni zaczną stosować wyższe normy moralne, lecz dzieje się coś zupełnie przeciwnego. Kobiety i dziewczęta są teraz zachęcane do podobnej rozwiązłości, na jaką podwójny standard przyzwala mężczyznom. Tam, gdzie kiedyś wyższe normy moralne kobiet wymagały od mężczyzn zaangażowania i odpowiedzialności, mamy teraz stosunki seksualne wyzute z uczuć, rodziny bez ojców i rosnące ubóstwo. Równouprawniona rozwiązłość pozbawia kobiety ich moralnego wpływu i destabilizuje ogół społeczeństwa. Ten bezwartościowy układ daje mężczyznom wyzwolenie, zaś kobietom i dzieciom przynosi wielkie cierpienie. Trzecim powodem do niepokoju są osoby, które w imię równouprawnienia chcą zatrzeć wszystkie różnice między mężczyznami a kobietami. Często przybiera to formę wywierania na kobiety presji, aby przyjmowały bardziej męskie cechy, były bardziej agresywne, twarde i nastawione na konfrontację. W filmach i grach wideo powszechnie widzi się kobiety w rolach pełnych przemocy, pozostawiające za sobą jedynie trupy i zgliszcza. Oglądanie w tych rolach mężczyzn wyjaławia duszę, a oglądanie brutalnego zachowania w wykonaniu kobiet z pewnością nie jest niczym lepszym. Margaret Nadal, była generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet, nauczała: świat ma wystarczająco dużo kobiet, które są twarde. Potrzebujemy kobiet, które są delikatne. Jest wystarczająco dużo kobiet, które są ordynarne. Potrzebujemy kobiet, które są uprzejme. Jest wystarczająco dużo kobiet, które są nieoskrzesane. Potrzebujemy kobiet, które są dystyngowane. Mamy wystarczająco dużo kobiet, które są sławne i bogate. Potrzebujemy więcej kobiet wiary. Mamy wystarczająco dużo chciwości. Potrzebujemy więcej dobroci. Mamy wystarczająco dużo próżności, potrzebujemy więcej cnoty. Mamy wystarczająco dużo popularności, potrzebujemy więcej czystości. Zacierając różnice między męskością a kobiecością, tracimy wyjątkowe, uzupełniające się nawzajem dary przynależne mężczyznom i kobietom, które połączone tworzą wspaniałą całość. Zwracam się dziś do kobiet i dziewcząt z prośbą, by chroniły i rozwijały swoją wewnętrzną moralną siłę. Brońcie wrodzonej cnoty i wyjątkowych darów, jakie przynosicie na ten świat. Wasz wewnętrzny głos skłania was do czynienia dobra i do bycia dobrymi, a kiedy będziecie podążać za Duchem Świętym, wasz moralny autorytet i wpływ będą wzrastać. Młodym kobietom mówię, nie traćcie tej moralnej siły, zanim ją jeszcze w pełni posiądziecie. Przykładajcie szczególną troskę do tego, by wasz język był czysty, a nie wulgarny, by wasz strój był odbiciem skromności, a nie próżności, by wasze zachowanie manifestowało czystość, a nie rozpustę. Nie możecie z jednej strony pomagać innym żyć w cnocie, a z drugiej igrać z tym, co występne. Siostry, spośród wszystkich waszych związków to relacja, jaką macie z Bogiem, źródłem waszej moralnej siły, jest tym, co musicie zawsze stawiać na pierwszym miejscu w swoim życiu. Pamiętajcie, że siła Jezusa wypływa z Jego niezłomnego oddania woli Ojca. On nigdy nie odstępował od tego, co było miłe Jego Ojcu. Ze wszystkich sił starajcie się być takimi uczennicami Ojca i Syna, a wasz wpływ nigdy nie ustanie. Nie obawiajcie się używać tego wpływu. Czyńcie to bez strachu i bez przepraszania. Bądźcie zawsze gotowe do obrony przed każdym mężczyzną, kobietą czy dzieckiem domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Głoście słowo, bądźcie w pogotowiu w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym. Karćcie, gromcie, napominajcie z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Wychowujcie swoje dzieci w świetle i prawdzie. Niech nikt świadomie nie przeinacza moich napomnień do kobiet. Wychwalam moralną siłę kobiet i zachęcam do jej rozwijania, ale nie chcę przez to powiedzieć, że mężczyźni czy chłopcy są w jakikolwiek sposób zwolnieni z ich własnego obowiązku, by opowiadać się po stronie prawdy i sprawiedliwości, ani że ich odpowiedzialność za to, by służyć, poświęcać się i oddawać posługę, jest mniejsza niż kobiet, czy że można ją na kobiety scedować. Mężczyźni, stańmy wraz z kobietami, dzielmy ich ciężary i rozwijamy równoległy własny moralny autorytet. Drogie siostry, polegamy na moralnej sile, jaką przynosicie na ten świat, jaką obdarzacie małżeństwo, rodzinę i Kościół. Polegamy na błogosławieństwach, które spływają z niebios dzięki waszym modlitwom i wierze. Modlimy się o wasze bezpieczeństwo, dobrobyt i szczęście oraz o to, byście miały wsparcie w wywieraniu swojego wpływu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home.
Kilka lat temu musiałem skontaktować się z żoną jednego z biskupów w naszym paliku, więc zadzwoniłem do niej do domu. Telefon odbiera synek. Halo, czy zostałem twoją mamą? Powiedziałem. Powiedział, tak, już daję. Kto mówi? Odpowiedział mu, powiedz jej, że dzwoni prezydent Nielsen. Zapanowała krótka chwila ciszy, a potem usłyszałem, jak po drugiej stronie słuchawki podekscytowany głos oświadcza, mamo, dzwoni prezydent Hinckley. Nie mam pojęcia, co musiała sobie myśleć. Pewnie wydawało jej się, że czas zatrzymał się w miejscu, kiedy podchodziła do telefonu. Przez głowę myślę. Przeszła mi myśl, czy powinienem udawać, że jestem prezydentem Hinckleyem? Oczywiście tego nie zrobiłem, ale dobrze się uśmialiście z zaistniałej sytuacji. Teraz myślę sobie, że pewnie była bardzo zawiedzona, że to byłem tylko ja. Jak byście zareagowali, jeżeli prorok Pana by zadzwonił do ciebie? Próbował. Prezydent Monson skontaktował się z nami wszystkimi i wezwał nas do wykonywania bardzo ważnej pracy. Powiedział, teraz jest czas, by członkowie misjonarze zjednoczyli swoje siły, by wspólnie pracowali, by trudzili się w widnicy Pana, aby przyprowadzić do Niego duszę. Czego posłuchaliśmy? Paliki, dystrykty i misje na całym świecie doświadczają zwiększonego ożywienia w miarę, jak wypełnia się to, co Zbawiciel obwieścił Józefowi w 1832 roku. Oto przyspiesza me dzieło w jego czasie. Bracia i siostry, ten czas nadszedł już teraz. Czuję to i jestem pewien, że wy także to czujecie. Ja sam chciałem sprowadzić mój zapał i wiarę w Jezusa Chrystusa w czyn. Kiedy grałem w futbol amerykański, wyrażałem swoje myśli w kategoriach planów gry. Nie było wątpliwości, że kiedy zaczynał się mecz, nasza drużyna miała przygotowane prawidłowe rozegrawy, to odnosili sukces. Jednak kiedy ostatnio rozmawiałem o planach gry z legendarnym trenerem BYU, Edwardsem, powiedział mi, nie miało to dla mnie znaczenia, jak wygląda rozegranie, jeśli uda nam się zdobyć punkt. Kiedy byłem głównym rozgrywającym w jego drużynie, sprawa wydawała mi się znacznie bardziej złożona, ale być może to właśnie z powodu tej prostej filozofii jego imieniem nazwano stadion na BYU. Jako, że wszyscy należyliśmy do drużyny Pana, czy każdy z nas ma przygotowany zwycięski plan gry, czy jesteśmy gotowi do rozgrywki. Jeśli my, członkowie Kościoła, naprawdę kochamy nasze rodziny, przyjaciół i znajomych, to czy nie może mamy pragnienia podzielenia się z nami naszym świadectwem o przywróconej Ewangelii? Podczas seminarium dla nowych prezydentów misji, które odbyło się w czerwcu, rekordowa liczba 173 nowych prezydentów wraz z żonami otrzymała ostatnie instrukcje przed rozpoczęciem służby. Każdy z 15 członków Rady Prezydenta Kościoła oraz kworum 12 apostołów przebywa do tej wyjątkowej grupy. Starszy Elton Perry dodał następujące uwagi końcowe. To jest nadzwyczajny okres w historii Kościoła. Ta chwila zalicza się do wielkich wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, takich jak pierwsza wizja, dar Księgi Mormona, przywrócenie Ewangelii i wszystkich innych wydarzeń, które przygotowują dla nas opokę, żebyśmy mogli kroczyć naprzód i nauczyć w Królestwie naszego Ojca w niebie. Koniec cytatu. Powinniśmy zaangażować się jak nigdy wcześniej, by sprostować zapałowi naszych przywódców oraz zobowiązaniom pełnoetatowych misjonarzy. To dzieło nie będzie postępowało naprzód w zaplanowanym przez Pana sposób bez naszego udziału. Prezydent Henry B. Eyring powiedział, niezależnie od tego, ile mamy lat, jakie mamy umiejętności, powołanie w Kościele i gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy powołani do wspomożenia Go w Jego żniwie ludzkich dusz. Pozwólcie, że podzielę się moim planem gry, który poczułem, że muszę wprowadzić w życie po przeczytaniu 13 rozdział podręcznika, abyście głosili moją Ewangelię po oddaniu się modlitwie i po rozważeniu doświadczeń z przyszłości. Zachęcam was, żebyście rozwiązali moje 3 sugestie, kiedy będziecie przygotować swój własny plan. Po pierwsze, codziennie konkretnie módlcie się, żebyście mieli możliwość przeprowadzenia kogoś bliżej do Zbawiciela Jego Ewangelii. Uda nam się to, jeśli będziemy dostrzegać we wszystkich otaczających nas osobach to, że są synami i córkami Boga, którzy pomagają sobie nawzajem w podróży do domu. Pomyślcie, zdobędziecie nowych przyjaciół. Po drugie, módlcie się codziennie za misjonarzy, którzy służą w waszym mieście i za ich zainteresowanych, wymieniając ich po imieniu. Istnieje tylko jeden sposób, żeby to uczynić. Musicie z nimi przywitać. Przyjrzyjcie się ich tabliczkom, zwróćcie się do nich po nazwisku i zapytać, kogo nauczają. Starszy Russell M. Nelson powiedział niedawno, że dopóki nie zapamiętamy imienia i twarzy danej osoby, Pan nie będzie mógł pomóc nam poznać jej serce. Byłem kiedyś na uroczystości chrztu pewnej wspaniałej siostry, która złożyła swoje świadectwo. Nigdy nie zapomnę tego, jak powiedziała, nigdy nie zapomnę. Nigdy tyle osób się za mnie nie modliło, kiedy starałem się znaleźć odpowiedź na moje pytanie. Moja rodzina w okręgu naprawdę o mnie dba. Po trzecie, zaproście znajomych na zajęcie u siebie w domu lub poza nim. Gdziekolwiek byście nie byli, czegokolwiek byście nie robili, rozważajcie, kto może skorzystać z zaproszenia, a potem słuchajcie wskazówek ducha. Zbawiciel nauczył mnie subtelnej lekcji podczas osobistego studiowania, które, jak uważam, ma piękne zastosowanie w dziele przyspieszania. Kiedy jestem czymś podekscytowany, to przejawia się to w stylu mojego pisania i często kończę wykrzyknikiem, który z definicji przekazuje silne uczucia lub wskazuje na duże znaczenie danego zwrotu. Zaciekawiło mnie to, że zacząłem zauważać fragmenty z Pism Świętych dotyczące zgromadzenia Izraela, kończących się tym znakiem interpunkcyjnym. Na przykład, szczerze Boga nie almy. Och, gdybym był aniołem i mogłoby się stać zadośćuczynieniem mojego serca, bym mógł pójść i przemawiać z trąbą, jak trąba Boża, głosem, od którego zadrżałaby ziemia i nawoływać każdy lud do nawrócenia się. Badania wskazują, że do kategorii zalicza się 65 fragmentów Pism Świętych, w których wyrażone są silne emocje misjonarskie, w tym następujące wersety. Jak wielka jest jego radość z duszy, która odpokutuje. Wykrzyknij. I choćby się trudził przez wszystkie swoje dni, głosząc pokutę temu ludowi i przywiódł do mnie zaledwie jedną duszę, jakże wielka będzie twoja radość z nią w królestwie mojego Ojca. Wykrzyknik. A jeżeli wielka będzie twoja radość przyprowadzenia do mnie jednej duszy do królestwa mojego Ojca, jakże wielka będzie twoja radość, gdy przyprowadzisz do mnie wiele dusz. Wykrzyknik. Moje osobiste przebudzenie ze względem tych wyjątkowych fragmentów z Pism Świętych odegrało ważną rolę, kiedy wypełniałem pierwsze zadania, gdy byłem przedstawicielem 70. Trochę denerwowałem się towarzysząc apostołowi Cookowi podczas konferencji Palika. Kiedy wszedłem tamtego weekendu do biura prezydenta Palika na pierwsze spotkanie, na kredensie zauważyłem parę znoszonych, pokrytych warstwą brązu butów, którym towarzyszył fragment z Pisma Świętego zakończący wykrzyknikiem. Czytając, poczułem, że Pan wiedział o moich badaniach pism, odpowiedział na moje modlitwy i dokładnie wiedział, co ukoi moje serce. Poprosiłem prezydenta Palika, żeby opowiedział mi o tych butach. Powiedział, te buty należą do pewnego młodego, nawróconego członka kościoła, który znajdował się w trudnej sytuacji rodzinnej, ale zdecydował się pomyślnie służyć na misji i pojechał do Gwatemali. Spotkałem się z nim po jego powrocie, by odwołać go za misję zakończoną z honorem i zwróciłem uwagę na jego znoszone buty. Ten młody mężczyzna ofiarował panu wszystko bez żadnego wsparcia ze strony własnej rodziny. Zauważył, że przeglądałem się jego butom i zapytał, czy wszystko w porządku, prezydencie? Odpowiedziałem, tak, starszy, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czy mógłbyś mi podarować te buty? Prezydent Palika opowiadał dalej. Mój szacunek i miłość wobec tego powracającego misjonarza były nie do opisania. Chciałem w jakiś sposób upamiętnić to doświadczenie, więc zachowałem na pamiątkę te parę butów i pokroję je brązem. Kiedy wchodzę do tego biura, przypominam wysiłku, na który wszyscy musimy się zdobyć, niezależnie od naszych okoliczności. Fragment Pisma Świętego pochodzi z Izajasza. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Wykrzyknij. Moi drodzy bracia i siostry, żona naszego dobrego biskupa dziwiła się pewnie, dlaczego dzwoni do niej prorok. Składam świadectwo, że ani ona, ani my nie powinniśmy się więcej dziwić. Wykrzyknij. Wiem, że każdy z nas musi z entuzjazmem przygotowywać i wprowadzać w życie swój osobisty plan gry, by móc służyć ramię w ramię z pełnoetatowymi misjonarzami. Wykrzyknij. Do świadectwa proroka Józefa Smitha dodaję moje swoje własne świadectwo. A teraz, po licznych świadectwach, jakie o nim dano, oto świadectwo najnowsze, które o nim składamy, że on żyje. Wykrzyknik. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, brethren.
Dziękujemy, bracia. Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn. Naprzód święci. Zaraz po hymnie przemawiać będą starsi Arnulfo Valenzuela i Timothy J. Deitch, 70. Potem przemawiać będą starszy R. Holland z kworum 12 apostołów.
Jest to 183. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
My beloved brothers and sisters. Moi ukochani i bracia i siostry. Zaledwie kilka tygodni temu byłem w Centrum Szkolenia Misjonarzy w Mexico City, aby podzielić się z nimi przesłaniem. Wraz z żoną celowo przybyliśmy tam kilka godzin wcześniej. Zwiedzając przepiękne ogrody i zadbane uliczki centrum, nie mogliśmy nie zauważyć szczęścia bijącego z twarzy setek młodych misjonarzy i misjonarek skupionych na zdobywaniu nowych umiejętności językowych i uczących się lepiej rozumieć cel swojej misji. Gdy zatrzymałem się na chwilę, by podziwiać ten niezwykły widok, pomyślałem o słowach Almy, który nakazał swojemu synowi Helamanowi, aby spisywał historię swojego ludu w kronikach, które zostały mu powierzone i zachowały te rzeczy w świętości czasu, aż otrzyma je każdy naród, plemię, język i lud. Alma powiedział mu wtedy: możesz uważać to za naiwność z mojej strony. Jednak mówię ci, że wielkie dzieła powstają w wyniku tego, co niepozorne i proste, i w wielu wypadkach skromne środki krzyżują plany przebiegłych. Takimi środkami Pan Bóg doprowadza do spełnienia swych wielkich i wiecznych celów. Tym, co niepozorne, krzyżuje plany przebiegłych i doprowadza do zbawienia wielu dusz. Niewinność i młodość naszych misjonarzy ilustruje pański sposób, według którego ci, którzy są pokorni, mogą zapraszać innych, aby przyszli do Chrystusa, pomagając im w przyjęciu przywróconej Ewangelii poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego zadośćuczynienie, pokutę, chrzest, przyjęcie daru Ducha Świętego i wytrwanie do końca. Jako członkowie Kościoła jesteśmy zdolni poprzez rzeczy niepozorne i proste do tego, żeby przekonać wielu o niewłaściwości ich postępowania oraz umożliwić im poznanie Boga, doprowadzając do zbawienia ich dusz. Pewnego razu towarzyszyłem prezydentowi Palika i biskupowi w odwiedzinach mniej aktywnego członka. Nauczyliśmy go w bardzo prosty sposób o błogosławieństwach płynących z przestrzegania dnia sabatu. Wyraziliśmy naszą szczerą miłość względem niego. On odpowiedział: jedyne, czego potrzebowałem, to aby ktoś przyszedł i mnie uścisnął. Natychmiast wstałem i objąłem go ramionami. Następnego dnia była niedziela. Ten brat przyszedł na spotkanie sakramentalne wraz z całą swoją rodziną. Podczas odwiedzin domowych Marta, członkini naszego okręgu, powiedziała mojej żonie i jej towarzystce, aby już nigdy do niej nie przychodziły. Zdecydowała, że już więcej nie będzie przychodzić do kościoła. Jedna z sióstr odwiedzających zapytała Martę, czy mogłyby wspólnie zaśpiewać po raz ostatni jakiś hymn, i Marta się zgodziła. Podczas śpiewania stało się coś niezwykłego. Duch powoli zaczął wypełniać pokój. Każdy z nich czuł to w sercu. Serce Marty zaczęło mięknąć. Z oczyma pełnymi łez odpowiedziała swoim nauczycielkom, odwiedzającym, o tym, co czuła w sercu. W tym momencie zdała sobie sprawę, że Ewangelia jest prawdziwa. Okazała wdzięczność nauczycielkom odwiedzającym i wyraziła pragnienie, by jeszcze powróciły. Od tego dnia Marta przyjmowała siostry z radością. Zaczęła również uczęszczać do kościoła z młodą córką. Przez wiele lat uczęszczały regularnie. Marta nie traciła nadziei, że jej mąż w końcu do nich dołączy. W końcu nadszedł dzień, kiedy Pan dotknął jego serca i ojciec dołączył do nich, a wkrótce potem również ich druga córka. Rodzina zaczęła odczuwać prawdziwą radość wynikającą z błogosławieństw Ewangelii w ich domu. Marta służyła wiernie jako prezydent Stowarzyszenia Pomocy w naszym okręgu, a jej mąż wypełniał dobrze swą służbę w kilku powołaniach w Paliku. A wszystko to zaczęło się od zaśpiewania hymnu. Małej i niepozornej rzeczy, która przemieniła serce Marty. Naaman był kapitanem wojska króla Syrii, człowiekiem honorowym, człowiekiem o wielkiej odwadze. Był jednak trędowaty. Po tym, jak nie znalazł króla Izraela lekarstwa na swoją chorobę, Naaman udał się do domu proroka Elizeusza. Elizeusz wysłał do niego posłańca ze słowami: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdy prorok nakazał mi ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Nasz prorok, prezydent Thomas S. Monson, wezwał nas wszystkich do ruszenia na ratunek naszym braciom i siostrom. Powiedział on: świat potrzebuje waszej pomocy. Są stopy potrzebujące oparcia, ręce potrzebujące uchwycenia, umysły pragnące zachęty, serca pragnące natchnienia i dusze łaknące zbawienia. Błogosławieństwa wieczności czekają. Świadczę, że wielu z tych, którzy potrzebują naszej pomocy, czeka na nas. Są oni gotowi na przyjęcie swoich dzielnych braci i sióstr, których zdaniem jest wyciągnąć ręce i uratować ich mocą niepozornych i prostych środków. Osobiście spędziłem wiele godzin odwiedzając mniej aktywnych członków Kościoła, których serca zostały zmiękczone poprzez Pana, a którzy są gotowi, aby przyjąć nasze świadectwo i szczere przejawy miłości. Kiedy wyciągniemy do nich rękę i zaprosimy ich, bez wahania powrócą do Kościoła. Wyciągajmy ręce do bliźnich przepełnieni wiarą i miłością. Pamiętajmy obietnicę Pana. I choćbyś się trudził przez wszystkie swoje dni, głosząc pokutę temu ludowi i przywiódł do mnie zaledwie jedną duszę, jakże wielka będzie twoja radość z nią w królestwie mojego Ojca. A jeśli wielka będzie twoja radość z przyprowadzenia do mnie jednej duszy do królestwa mojego Ojca, jakże wielka będzie twoja radość, gdy przyprowadzisz do mnie wiele dusz. Składam świadectwo o miłości Pana do wszystkich Jego dzieci. Wiem, że On żyje i jest naszym Zbawicielem. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Podczas radosnego ucztowania w Jerozolimie Zbawiciel opuścił Rzeszy i udał się na poszukiwanie najbardziej potrzebujących. Odnalazł ich w pobliżu owczej bramy w Betesdzie, sadzawce składający się z 5 krużganków, które przyciągało do siebie strapionych i chorych. Z Ewangelii według Jana wynika, że w pobliżu tej sadzawki leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał woda. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Wizyta Zbawiciela jest przedstawiona na pięknym obrazie Karla Blocha zatytułowanym Chrystus uzdrawiający chorych przy sadzawce Betesda. Bloch uchwycił moment, kiedy Jezus delikatnie unosi prowizoryczny baldachim, odsłaniając chorego, leżącego blisko sadzawki i czekającego. W tym przypadku słowo chory oznacza kogoś złożonego niemocą, a jednocześnie słowo to pokazuje miłosierdzie i łaskę Zbawiciela, który przyszedł po cichu, aby służyć tym, którzy nie mogą sami sobie pomóc. Na obrazie widzimy cierpiącego człowieka skulonego w mroku na podłodze, wyczerpanego i zrozpaczonego z powodu choroby, którą znosił dzień po dniu od 38 lat. Zbawiciel unosi rąbek materiału jedną ręką, drugą zaś przywołuje innych i zadaje przenikliwe pytanie: chcesz być uzdrowiony? Mężczyzna odpowiada następująco: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Na to zdawać by się mogło pozornie niemożliwe wezwanie, Jezus udziela nieoczekiwanej odpowiedzi: wstań, wezw łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wrzął łoże swoje i chodził. W innej zaś wzruszającej scenie Łukasz mówi nam o tym, jak Zbawiciel w drodze do Jerozolimy napotkał 10 trędowatych. Z powodu swej niemocy stanęli z daleka. Byli oni wyrzutkami, nieczystymi i niechcianymi. Mistrzu, zmiłuj się nad nami, wołali. Mówiąc innymi słowy, wręcz błagali, czy jest coś, co możesz dla nas zrobić. Wielki uzdrowiciel, pełen współczucia, wiedział jednak, że pierwej musi być wiara, a wtedy nastąpi cud. Dlatego powiedział im: idźcie, ukażcie się kapłanom. Kiedy tak poszli z wiarą, wydarzy się cud. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić tę oszałamiającą radość, płynącą z każdego kroku, kiedy to na ich własnych oczach dokonało się uzdrowienie, oczyszczenie, uleczenie ich ciał? Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. I Jezus rzekł mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Jak lekarz i chirurg podczas praktyki koncentrowałem się na poprawianiu i leczeniu tego, co fizyczne. Jezus Chrystus uzdrawia ciało, umysł i ducha, a Jego uzdrowienie rozpoczyna się od wiary. Czy pamiętacie, kiedy wiara i radość wręcz was przepełniała? Czy pamiętacie chwilę, kiedy otrzymaliście swoje osobiste świadectwo lub kiedy Bóg dał wam potwierdzenie, że jesteście Jego synem lub córką i że On bardzo was kocha? Wy czuliście się uzdrowieni. Jeśli ten czas zatarł się w waszej pamięci, można go odnaleźć ponownie. Zbawiciel sam doradził nam, jak zostać uzdrowionym, jak być uleczonym, czy jak stać się zdrowym. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Słowa przyjdź i naśladuj mnie zachęcają nas, abyśmy porzucili swoje stare życie i pragnienie doczesne, stali się nowym stworzeniem, w którym stare przeminęło i wszystko stało się nowe, nawet nowe wierne serce. A wtedy my znów jesteśmy uzdrowieni. Zbliżcie się do mnie, a ja się zbliżę do was. Szukajcie mnie pilnie, a znajdziecie mnie. Proście, a otrzymacie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Im bliżej Niego jesteśmy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że życie doczesne bywa trudne, a to, że wszystko ma swoje przeciwieństwo, nie jest usterką w planie zbawienia. Przeciwieństwo raczej stanowi nieodzowny element doczesności, wzmacnia naszą wolę i doskonali nasze wybory. Koleje naszego życia same w sobie pomagają nam kształtować wieczny związek z Bogiem, to znaczy wyryć Jego podobiznę na naszej twarzy, w miarę jak kierujemy ku Niemu nasze serca. To czyńcie na pamiątkę moją. Oto nas poprosił Zbawiciel, kiedy ustanawia sakrament. Obrzęd ten z chlebem i wodą odnawia święte przymierze, jakie zawarliśmy z Bogiem i przywołuje moc zadośćuczynienia w naszym życiu. Jesteśmy uzdrowieni poprzez porzucenie nawyków i stylu życia, które czynią nasze serce zatwardziałymi, a karki hardymi. Kiedy odkładamy broń swego buntu, tak naprawdę postępujemy tak jak ci, co mają własną wolę, a nie jak zaślepieni przez naukę szatana lub ogłoszeni przez hałas świata świeckiego. Kiedy pokutujemy i nawracamy się do Pana, jesteśmy uzdrowieni, a wtedy nasze poczucie winy znika. Możemy się zastanawiać niczym Enos, jak to się dzieje, na co Pan odpowiada, dzieje się tak z powodu Twojej wiary w Chrystusa. Pójdź więc, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Corrie ten Boom, pobożna holenderska chrześcijanka, doświadczyła takiego uzdrowienia mimo uwięzienia w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Cierpiała bardzo, ale w przeciwieństwie do swojej ukochanej siostry Betsy, która zginęła w jednym z takich obozów, Corrie przeżyła. Po wojnie często wypowiadała się publicznie na temat swoich doświadczeń uzdrowienia i wybaczenia. Pewnego razu był nazistowski strażnik, który pracował w obozie w Ravensbrück na terenie Niemiec. Kiedy przebywała tam Corrie, podszedł do niej uradowany jej przesłaniem na temat Chrystusowego przebaczenia i miłości. Jak bardzo wdzięczny jestem za Twoje przesłanie, Fraulein, powiedział. I pomyśleć, że tak jak mówisz, On wymaza moje grzechy. Wyciągnął dłoń, aby ucisnąć moją, wspomina Corrie. Ja, który nauczam dość często o konieczności wybaczania, nie mogłem się zdobyć, żeby podać mu rękę. Nawet kiedy złość myśli pełnych chęci zemsty gotowała się we mnie, widziałem, że są grzeszne. Panie Jezu, tak modliłem się, wybacz mi, pozwól, abym wybaczyła mu. Próbowałem się uśmiechnąć i zmusić do wyciągnięcia ręki. Nie mogłem tego uczynić. Nic nie czułem, nawet najmniejsze iskierki ciepła czy miłosierdzia. Ponownie zmówiłem więc cichą modlitwę. Jezu, nie jestem w stanie mu wybaczyć, daj mi moc Twojego wybaczenia. Z chwilą, gdy ucisnęłam jego dłoń, zdarzyła się niewiarygodna rzecz. Od barku wzdłuż mojego ramienia i przez moją rękę ode mnie do niego przeszedł prąd, a w moim sercu wybuchła miłość do tego nieznajomego, który niemal obezwładniła mnie. I tak odkryłam, że to nie na naszym przebaczeniu ani naszej dobroci opiera się uzdrowienie świata, ale na Jego. Kiedy On mówi, że mamy kochać nieprzyjaciół naszych, daje wam jednocześnie przekazanie, abyśmy kochali siebie samych. Corrie ten Boom została uzdrowiona. Prezydent Monson powiedział, jest jedno życie, które podtrzymuje tych, którzy mają problemy lub nęka ich smutek i żal. To Pan Jezus Chrystus. Jeśli czujecie, że jesteście nieczyści, niekochani, nieszczęśliwi lub niegodni, pamiętajcie, że wszystko to, co jest w tym życiu niesprawiedliwe, może zostać naprawione dzięki zadośćuczynieniu Chrystusa. Pokładajcie wiarę oraz miejsce cierpliwość co do czasów, w jakim działa Zbawiciel i celów, jakie ma dla was. Nie bój się, tylko wierz. Bądźcie pewni, że Zbawiciel nadal chce uleczyć nasze dusze i uzdrowić nasze serca. Kiedy czeka pod drzwiami i puka, odpowiedzmy mu poprzez modlitwę, pokutę, wybaczenie i zapomnienie. Kochajmy Boga i służby naszym bliźnim. Stójmy na świętych miejscach, wiodąc czyste życie. Chory człowiek u sadzawki Bethesda, trędowaty na drodze do Jerozolimy i Corrie ten Boom zostali uzdrowieni. Chcesz być uzdrowiony? Wstań i chodź. Dosyć masz, gdy masz łaskę Jego i nie będziesz iść samotnie. Ja wiem, że Bóg żyje. Wiem, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i że On kocha nas za to, kim jesteśmy i za to, kim możemy się stać. Wiem, że wysłał swojego Syna na świat, aby złożył zadość czyniącą ofiarę za całą ludzkość. A ci, którzy przyjmą Jego Ewangelię i będą podążać za Nim, będą uzdrowieni i uleczeni w Jego własnym czasie i na Jego własny sposób i według Jego własnej woli. To jest moje świadectwo dla was. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Apostoł
Piotr pisał, że uczniowie Jezusa Chrystusa winni być współczujący. W tym duchu pragnę zwrócić się do osób, które cierpią na różnego rodzaju choroby psychiczne i zaburzenia emocjonalne. Niezależnie od tego, czy są one drobne, czy poważne, czy trwają krótko, czy też ciągną się przewlekle przez całe życie. Profesjonaliści opisują złożoność tego rodzaju kwestii, używają takich zwrotów jak nerwica i psychoza, predyspozycja genetyczna i zaburzenia kompulsywne, dwubiegunowość, paranoja, schizofrenia. Mimo, że mogą one nas wprawiać w konsternację, schorzenia te to często część rzeczywistości życia doczesnego i nie powinniśmy wstydzić się ich bardziej niż walki z nadciśnieniem czy nagłego pojawienia się nowotworu złośliwego. Próbując odnaleźć pewną dozę spokoju i zrozumienie względem tych trudnych kwestii, bardzo ważne jest zachowanie perspektywy, że żyjemy i że zdecydowaliśmy się żyć w upadłym świecie, gdzie z Bogu znanych powodów nasze dążenie do boskości poddane będzie wielokrotnym próbom i sprawdzianom. Najwspanialszym zapewnieniem tego planu jest obietnica przyjścia Zbawiciela, Odkupiciela, który dzięki naszej wierze w Niego wyniesie nas triumfalnie ponad te sprawdziany i próby, mimo niewyobrażalnego osobistego poświęcenia ze strony zarówno Ojca, którego posłał, i Syna, którego usłuchał. Jedynie dzięki naszemu docenieniu tej boskiej miłości nasze własne pomniejsze cierpienie stanie się najpierw znośne, potem zrozumiałe, a w końcu przyniesie nam odkupienie. Pozwólcie, że porzucę te bardziej niezwykłe choroby, które wymieniłem, i skupię się na ciężkim zaburzeniu depresyjnym, zwanym potocznie depresją. Mówiąc o tego rodzaju problemach, nie mam na myśli dni, kiedy wstajemy z łóżka lewą nogą, kiedy zbliżają się czasy składania zeznań podatkowych, a nie innych momentów zniechęcenia, które zdarzają się nam wszystkim. Każdy z nas od czasu do czasu odczuwa lęk lub przygnębienie. W Księdze Mormona napisane jest, że Amon i jego bracia byli przygnębieni w bardzo trudnym dla nich okresie. Może to spotkać każdego z nas. Dzisiaj mówię o czymś bardziej skomplikowanym. O chorobie, która jest tak poważna, że w znacznym stopniu oznacza zdolność danej osoby do normalnego funkcjonowania. O kraterze umysłu tak głębokim, że nikt nie może rozsądnie powiedzieć, iż na pewno przemienię, jeśli osobę, które w nim utknęły, po prostu podniosą uszy do góry i zaczną pozytywnie myśleć. Mimo że zdecydowanie odpowiadam się za korzyściami płynącymi z podniesienia do góry uszy i pozytywnego myślenia. Nie. Ta ciemna noc umysłu i ducha to coś więcej niż zwykłe zniechęcenie. Widziałem kiedyś, jak opanowuje mężczyznę, który był praktycznie aniołem. Po śmierci jego ukochanej żony, z którą przeżył wspólnie pół wieku, widziałem, jak cierpią na nią młode matki, choć często jest określeniem eufemicznie jako depresja poporodowa lub baby blues. Widziałem, jak atakuje zestresowanych studentów, byłych żołnierzy, babcie, które zamartwiają się dobrobytem swoich już dorosłych dzieci. I widziałem ją u młodych ojców, którzy starają się zarobić na utrzymanie rodziny. W tym względzie z przerażeniem zauważyłem ją również u siebie. W pewnym okresie naszego małżeństwa, kiedy trudności finansowe starły się z dotkliwym przemęczeniem, doznałem psychicznego ciosu, który był tak rzeczywisty, jak nieoczekiwany. Dzięki łasce Boga i miłością mojej rodziny byłem w stanie funkcjonować i pracować, ale nawet po wielu latach ciągle odczuwałem głębokie współczucie do ludzi, którzy większym niż ja stopniu cierpią na tego rodzaju chroniczne i głębokie zaburzenia. Z pewnością odwagi dodają nam wszystkie przykłady ludzi, którzy, jak powiedział prorok Józef, zagłębili się i poznali najczerniejszą z otchłani i wyszli z niej zwycięstwo, do których grona należą Abraham Lincoln, Winston Churchill, jeden z najłagodniejszych i najbardziej podobnych Chrystusowi mężczyzn tej dyspensacji, starszy George Abel Smith, który przez kilka lat borykał się z nawracającą depresją, zanim został ukochanym przez wszystkich ósmym prorokiem i prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa. Świętych w dniach ostatnich. Cóż więc należy uczynić, kiedy my lub nasi bliscy stajemy oko w oko z umysłowymi lub emocjonalnymi wyzwaniami? Przede wszystkim nigdy nie traćcie wiary w Ojca, w Ciebie, który kocha Was bardziej niż jesteście to w stanie pojąć. Jak ujął to prezydent Monson ze wzruszeniem, zwracając się w zeszłą sobotę do sił ze Stowarzyszenia Pomocy. Ta miłość nigdy się nie zmienia. Jest dla Was, gdy jesteście smutni i szczęśliwi, zniechęceni i pełni nadziei. Miłość Boga dla Was jest nie bez względu na to, czy na nią zasługujecie, czy nie. Po prostu jest zawsze. Nigdy, przenigdy w to nie wątpcie i nigdy nie znieczulajcie swych serc. Wiernie trzymajcie się sprawdzonych praktyk duchowych, które zapraszają Ducha Pana do Waszego ducha. Szukajcie porad tych, którzy dzierżą kluczy do waszego duchowego dobrobytu. Proście błogosławieństwa kapłańskie i trzymajcie blisko serca. Przyjmujcie co tydzień sakrament i mocno trzymajcie się obietnicy, że staniecie się kiedyś doskonale dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Wierzcie w cuda. Tak wiele ich widziałem, gdy wszystko zdawało się wskazywać na utratę nadziei. Nigdy nie traćcie nadziei. Jeśli cuda te będą niepełne, nie zdarzą się szybko lub pozornie wcale, wspomnijcie przykład udręki Zbawiciela. Jeśli nie mija was kielich goryczy, wypijcie z niego i bądźcie silni, ufając, że nadejdą szczęśliwsze dni. Starajcie się zapobiegać wszelkim chorobom, jeśli to tylko możliwe. Obserwujcie wskaźniki stresu we własnym życiu oraz w życiu osób, którym możecie udzielić pomocy. Tak jak w trakcie jazdy samochodem. Uważajcie na rosnącą temperaturę, nadmierną prędkość i niski poziom paliwa. Kiedy osiągniecie stan krytyczny, dokonajcie wymaganych zmian. Przemęczenie jest często wrogiem każdego z nas. Więc zwolnijcie, odpocznijcie, zregenerujcie się i zatankujcie. Lekarze obiecują nam, że jeśli nie poświęcimy czasu na kurację, to najpewniej poświęcimy czas na bycie chorym. Jeśli sytuacja nadal będzie wycieńczająca, udajcie się po poradę do specjalistów o dobrej reputacji, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności wodowe oraz mają dobry system wartości. Bądźcie z nimi uczciwi co do swojej przeszłości i problemów. W duchu modlitwy i z odpowiedzialnością rozważcie rady, które od nich otrzymacie i zalecone rozwiązanie. Jeśli mielibyście zapalenie wyrostka robaczkowego, Bóg oczekiwałby od was, że poprosicie o błogosławieństwo kapłańskie, oraz że udacie się po najlepszą dostępną pomoc medyczną. Sprawa ma się tak samo z zaburzeniami emocjonalnymi. Nasz Ojciec Niebieski oczekuje od nas, że skorzystamy ze wszystkich cudownych darów, które nam dał w tej chwalebnej chwili. Jeśli to wy jesteście osobą cierpiącą lub opiekunem, starajcie się, żeby nie przerósł was rozmiar problemu. Nie zakładajcie, że uda wam się wszystko naprawić. Naprawcie, co możecie. Jeśli będziecie odnosić jedynie małe zwycięstwa, bądźcie za nie wdzięczni i okazujcie cierpliwość. W Pismach Świętych Pan dziesiątki razy nakazuje ludziom, by byli spokojni lub wyczekiwali, żeby poczekali. Cierpliwie znoszenie niektórych okoliczności jest częścią naszej doczesnej edukacji. Jeśli opiekujecie się osobą cierpiącą, nie zniszczcie własnego zdrowia, poświęcając się w pomocy bliźniemu. Bądźcie mądrzy we wszystkich tych kwestiach. Nie biegnijcie szybciej, niż starcza wam sił. W końcu, bez względu na to, czy jesteście w stanie coś zapewnić, czy też nie, zawsze możemy oferować nasze modlitwy i nieudawaną miłość. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Wszystko zakrywa. Wszystko się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Pamiętajmy o tym, że przez wszystkie problemy i jest bardzo dużo rzeczy, na które możemy liczyć w życiu i za które możemy być wdzięczni. Stephanie Clark Nielsen i jej rodzina są naszymi przyjaciółmi od ponad 30 lat. 16 sierpnia 2008 roku Stephanie i jej mąż, Christian, przeżyli wypadek lotniczy i wynikły w jego następstwie pożar, który oszpecił tak straszliwie, że kiedy członkowie rodziny przybyli na miejsce, by zidentyfikować poszkodowanych, poznali ją jedynie po pomalowanych paznokci u stóp. Stephanie miała nikłe szanse na przeżycie. Wybudziła się po 5 miesiączkach śpiączki farmakologicznej i spojrzała na swoje ciało. Wpadła w potworną i jamiącą psychikę depresję, będąc matką 4 małych dzieci. Stephanie nie chciała, żeby kiedykolwiek musiały na nią patrzeć. Czuła, że lepiej byłoby umrzeć. Kiedyś powiedziała mi, myślałam, że byłoby łatwiej, jeśli po prostu o mnie zapomniały, a wtedy ją po cichu wyślizgnęłabym się z ich życia. Ale ku jej wiecznemu szczęściu, dzięki modlitwom męża, rodziny, przyjaciół, 4 pięknych dzieci i 5, które udzieliło się Nielsonom zaledwie 18 miesięcy temu, Stephanie wybrnęła z otchłani zniszczenia i została jedną z najpopularniejszych mam blogerek w Stanach Zjednoczonych. Otwarcie mówiąc 4 milionom swych czytelników, że jej boskim celem w życiu jest bycie matką i docenienie każdego dnia, który został jej dany na tej pięknej ziemi. Niezależnie od tego, z czym się zmagacie, czy jest to umysłowe, emocjonalne, fizyczne lub innego rodzaju wyzwanie, nie opowiadajcie się przeciwko cennemu darowi życia, próbując je zakończyć. Ufajcie Bogu. Trzymajcie się Jego miłości. Wiedzcie, że pewnego dnia jasno rozbłyśnie poranek i wszelkie cienie śmiertelności umkną w dal. Mimo, że możemy czuć się jak rozbite naczynie, jak opisał to psalmista. Musimy pamiętać, że naczynie to znajduje się w rękach boskiego garncarza. Rozbite umysły można wyleczyć tak samo, jak leczy się złamane kości, złamane serca. Gdy Bóg trudzi się, dokonując napraw, reszta z nas może pomóc. okazując miłosierdzie, życzliwość i nie oceniając. Składam świadectwo o świętym zmartwychwstaniu, o tym niewypowiedzialnym darze kamieniu węgielnym, o zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z apostołem Pawłem świadczę, że co sieje się jako skażone, pewnego dnia zostanie wzbudzone nieskażone i że co sieje się w słabości, zostanie ostatecznie wzbudzone w mocy. Składam świadectwo, że nadejdzie ten dzień, w którym nasi bliscy, którzy w życiu doczesnym byli niepełnosprawni, staną przed nami w chwale i majestacie. Zapierającym dech w piersiach, doskonałym ciałem i umysłem. Jakże niezwykła będzie ta chwila. Nie wiem, czy my będziemy szczęśliwi, że zostaliśmy świadkami tak wielkiego cudu, czy oni, że ich ciało stało się całkowicie doskonali i że są już w końcu wolni. Aż nadejdzie ta godzina, kiedy doskonały dar Chrystusa stanie się ewidentny dla nas wszystkich, modlę się, abyśmy żyli wiarą, mocno trzymali się nadziei i byli współczujący. Modlę się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy dziś przemawiali. Dziękujemy też za piękną muzykę, którą zaprezentował nam chór rodzinny. Pragniemy przypomnieć braciom, że generalne spotkanie kapłańskie rozpocznie się w centrum konferencyjnym dzisiaj wieczorem o godzinie 18 górskiego czasu letniego. Jutrzejsza ogólnokrajowa transmisja satelitarna występu chóru Tabernakulum będzie trwała od 9.30 do 10.00 górskiego czasu letniego. Następnie niezwłocznie rozpocznie się niedzielna poranna sesja konferencji generalnej. Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego M. Russella Ballarda z Kworum 12 Apostołów. Po jego uwagach chór zakończy to spotkanie śpiewając hymn Cały świat jest piękny. Modlitwę na zakończenie ofiaruje siostra Carol F. McConkie, pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Młodych Kobiet.
Wraz z siostrą Ballard niedawno wróciliśmy z podróży, podczas której wypełnialiśmy wyznaczone nam obowiązki kościelne w 5 krajach europejskich. Mieliśmy zaszczyt spotkać wielu z naszych misjonarzy, być może niektórych z waszych synów i córek. Od dnia, w którym prezydent Monson ogłosił obniżenie granicy wieku dla młodych mężczyzn i młodych kobiet, chcących służyć na misji, miałem okazję spotkać ponad 3000 z nich. Światło Chrystusa promienieje z ich twarzy. Są chętni, aby popchnąć pracę naprzód, aby odnaleźć i nauczać, ochrzcić i przywrócić do aktywności, aby wzmocnić i budować Królestwo Boga. Spotykając ich, człowiek dowiaduje się jednak, że nie mogą zrobić tego sami. Dzisiaj chciałbym zwrócić się do wszystkich członków Kościoła, ponieważ istnieje nagląca potrzeba, aby każdy z nas zaangażował się w dzielenie Ewangelią. Jak było to już wielokrotnie mówione, jak prorok Józef Smith oświadczył, koniec końców największym i najważniejszym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii. W 1974 roku prezydent Spencer W. Kimball powiedział: być może najważniejszym powodem dla wykonywania pracy misjonarskiej jest umożliwienie światu, aby usłyszał i przyjął Ewangelię. Pisma Święte są przepełnione nakazami, obietnicami, wezwaniami i nagrodami związanymi z nauczaniem Ewangelii. Celowo używam słowa nakazy, aby podkreślić, że jest to nagląca wytyczna, od której my zarówno pojedynczo, jak i zbiorowo nie możemy uciec. W lipcu tego samego roku wraz z siostrą Ballard opuściliśmy nasze dzieci, aby przewodniczyć misji Toronto w Kanadzie. W pamięci tkwiła mi wypowiedź prezydenta Kimballa, szczególnie słowa: moi bracia, zastanawiam się, czy robimy wszystko, co w naszej mocy. Czy nie popadliśmy w samozadowolenie, jeśli chodzi o nauczanie całego świata? Głosimy Ewangelię od 144 lat. Czy jesteśmy przygotowani, aby zwiększyć nasze wysiłki, aby poszerzyć naszą wizję? On także prosił nas, abyśmy przyspieszyli nasze prace i razem budowali Kościół i Królestwo Boga. W czerwcu tego roku prezydent Thomas S. Monson powtórzył to samo wezwanie do członków Kościoła. Powiedział: nadszedł czas, aby członkowie i misjonarzy połączyli swe siły i pracowali w winnicy Pana, aby przyprowadzić do Niego duszę. Przygotował wiele sposobów, w jakie możemy dzielić się Ewangelią i będzie nas wspierał w naszej pracy, jeśli będziemy kroczyć naprzód z wiarą, aby wypełnić Jego dzieło. Bracia i siostry, refleksja nad naukami proroków od czasów Józefa Smitha do dzisiaj może przynieść nam wiele dobra. Oni zachęcali i wzywali przywódców i członków Kościoła, aby chętnie angażowali się w dzielenie nowiną przywrócenia Ewangelii ze wszystkimi dziećmi naszego Ojca Niebieskiego na całym świecie. Dzisiejszego popołudnia pragnę wam powiedzieć, że Pan przyspiesza wypełnienie swego dzieła. W dzisiejszych czasach może to mieć miejsce jedynie wówczas, kiedy każdy członek Kościoła z miłością będzie dzielił się prawdami przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Musimy pracować razem wraz z niemal 80 tysiącami misjonarzy, którzy służą obecnie na misji. Informacje dotyczące tej wspaniałej pracy, szczególnie jeśli chodzi o obowiązki przywódców rad w palikach i okręgach, są w jasny sposób wyjaśnione na kościelnej stronie internetowej zatytułowanej „Przyspieszyć dzieło zbawienia”. Wiemy z prowadzonych przez nas badań, że najbardziej aktywni członkowie Kościoła pragną, aby błogosławieństwa Ewangelii były także częścią życia osób, które darzą wielką miłością, oraz tych, których jeszcze nie mieli z okazji spotkać. Wiemy też, że wielu członków waha się, czy wykonywać pracę misjonarską i dzielić się Ewangelią z dwóch podstawowych powodów. Pierwszą z nich jest strach. Wielu członków nawet nie modli się o okazję, by dzielić się Ewangelią, z obawy, że mogą otrzymać boskie podszepty, aby zrobić coś, co według nich nie są w stanie zrobić. Drugim powodem jest nieporozumienie związane z tym, czym naprawdę jest praca misjonarska. Wiemy, że kiedy ktoś rozpoczyna swoje przemówienie podczas sakramentu od słów: dzisiaj pragnę przemawiać na temat pracy misjonarskiej, lub nawet gdy nawet starszy Ballard powstaje podczas konferencji generalnej i przemawia na ten sam temat, niektórzy z was zapewne myślą: och nie, znowu to samo, już o tym słyszałem. Wiemy, że nikt nie lubi czuć się winny. Być może czujecie, że zostaniecie proszeni o wykonanie nierealnych rzeczy wobec waszych przyjaciół i sąsiadów. Pozwólcie, że z pomocą Pana przegonię strach, który może być obecny w was lub w naszych pełnoetatowych misjonarzach, a który jest związany z dzieleniem się Ewangelią z innymi. Zróbcie to, o co prosił Zbawiciel każdego z nas. Zbawiciel powiedział: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a każdy, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Bracia i siostry, wiara i pewność zastąpią strach, jeśli członkowie i pełnoetatowi misjonarze uklękną w modlitwie i poproszą Pana, aby ich błogosławił okolicznościami, w których mogą dzielić się Ewangelią. Wówczas musimy wykazać się wiarą i wypatrywać możliwości, aby przedstawić Ewangelię Jezusa Chrystusa dzieciom naszego Ojca Niebieskiego. A wtedy napotkamy dogodne sytuacje. Te okoliczności nie będą wymagały przymusowej lub nienaturalnej reakcji. Wręcz przeciwnie, będziemy czuć się swobodnie ze względu na naszą miłość dla naszych braci i sióstr. Bądźcie pozytywni, a ci, z którymi będziecie rozmawiać, odczują tę miłość. Nigdy nie zapomną tego uczucia, nawet jeśli to nie był dla nich właściwy czas, aby przyjąć do swojego życia Ewangelię. To także może się zmienić, jeśli zmienią się okoliczności, w jakich żyją. Nie jest możliwe, abyśmy ponieśli klęskę, kiedy staramy się ze wszystkich sił i wypełniamy pracę Pana. Podczas gdy rezultaty związane są z wolnym wyborem, dzielenie się Ewangelią jest naszym obowiązkiem. Zaufajcie Panu. On jest dobrym pasterzem. On zna swoje owce. One znają Jego głos, a w dzisiejszych czasach głosem dobrego pasterza jest mój i wasz głos. Jeśli nie będziemy zaangażowani w tę pracę, ominiemy wielu z tych, którzy przyjęliby nowinę przywrócenia. Mówiąc krótko, jest to kwestia naszej wiary i czynów. Zasady są bardzo proste. Módlcie się osobiście i ze swoją rodziną o możliwości misjonarskie. Pan powiedział w Naukach i Przymierzach, że wiele osób nie posiada prawdy w swoim życiu, ponieważ nie wiedzą, gdzie ją znaleźć. Nie musicie być towarzyską osobą lub elokwentnym czy przekonywującym nauczycielem. Jeśli nieprzerwanie macie w sobie miłość i nadzieję, Pan obiecuje, że w chwili, gdy wzniesiecie głosy do tego ludu, będziecie głosili myśli, jakie On umieści w sercach waszych i nie pomieszacie się wobec ludzi. Będzie bowiem wam dane w samej godzinie, w samej chwili, co macie powiedzieć. Podręcznik, abyście głosili moją Ewangelię, upomina każdego z nas, że w pracy misjonarskiej nie stanie się nic, aż do chwili, gdy znajdziecie kogoś, kogo możecie nauczać. Każdego dnia rozmawiajcie z tyloma ludźmi, z iloma tylko możecie. To normalne, że można mieć obawy co do rozmawiania z ludźmi, ale możecie modlić się o wiarę i siłę, aby mieć więcej śmiałości w głoszeniu przywracanej Ewangelii. Wy, pełnoetatowi misjonarze, jeśli chcecie więcej nauczać, musicie rozmawiać z większą liczbą ludzi każdego dnia. Od zawsze to było celem misjonarzy, których posyłał Pan. Pan nas zna. Wie, że przed nami stoi wiele wyzwań. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was mogą czuć się obciążeni obowiązkami, ale modlę się, aby nikt z was nie myślał, że dzielenie się Ewangelią w normalny i przyjemny sposób jest ciężarem. Wręcz przeciwnie, jest to przywilejem. Największa radość w życiu płynie z bycia zaangażowanym w służbę Panu. Kluczem jest bycie natchnionym przez Boga, proszenie Go o kierownictwo, a następnie kroczenie naprzód i wykonywanie tego, do czego skłaniają nas podszepty Ducha. Kiedy członkowie myślą o pracy zbawienia jako odpowiedzialności, która spoczywa jedynie na nich samych, to może ich bardzo onieśmielać. Kiedy myślą o tym jako zaproszeniu, aby pójść za Panem i przyprowadzać dusze do Niego, aby mogły być nauczane przez pełnoetatowych starszych i siostry, wtedy to staje się inspirującym, ożywiającym i podnoszącym na duchu zadaniem. Nie prosimy was, abyście robili wszystko sami. Prosimy wszystkich członków, aby się modlili, wiedząc, że gdyby każdy członek, czy to młody, czy stary, zwrócił się z zaproszeniem choć do jednej osoby w okresie od dzisiaj do świąt Bożego Narodzenia, miliony osób poczułyby miłość Pana Jezusa Chrystusa. Jakiż to wspaniały dar dla Zbawiciela. 2 tygodnie temu otrzymałem list od odnoszącej sukcesy rodziny misjonarskiej Moonów z Florydy. Napisali: Drogi starszy Ballard, 30 minut po światowej transmisji na temat przyspieszenia dzieła zbawienia usiedliśmy jako rodzina i przeprowadziliśmy własną radę związaną z pracą misjonarską. Byliśmy zachwyceni tym, że nasze wnuki, nastolatkowie, chcieli w niej uczestniczyć. Pragniemy poinformować, że od dnia, kiedy przeprowadziliśmy tę naradę, zwiększyliśmy grupę osób, którą nauczamy, o 200%. Nasze wnuki przyprowadzają przyjaciół do kościoła. Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach sakramentalnych z mniej aktywnymi przyjaciółmi, a niektórzy z naszych nowych znajomych zgodzili się na uczestniczenie w lekcjach misjonarskich. Jedna z naszych mniej aktywnych sióstr nie tylko powróciła do kościoła, ale także przyprowadziła ze sobą nowych zainteresowanych. Nikt nie odrzucił zaproszenia, aby uczestniczyć w lekcjach misjonarskich. Jakże ekscytujący to czas, aby być członkiem tego kościoła. Słuchajcie podszeptów ducha. Zwróćcie się do Pana w szczerej modlitwie. Zaangażujcie się w robienie wszystkiego, co tylko możecie, aby dzielić się tą wspaniałą nowiną przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pragnę podzielić się słowami innego odnoszącego sukces członka misjonarza, Claytona Christensena. Za każdym razem, kiedy w przenośni bierzecie kogoś za rękę i przedstawiacie go Jezusowi Chrystusowi, będziecie czuli, jak bardzo Zbawiciel kocha zarówno was, jak i osobę, której dłoń jest w waszej dłoni. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry, abyście odnaleźli wielką radość, jaka przychodzi z doświadczania cudów dzięki wierze. Oto jesteśmy nauczani w Księdze Moroniego w rozdziale 7. Chrystus powiedział też: jeśli będziecie mieli wiarę we mnie, będziecie mogli dokonać wszystkiego, co uznam za wskazane. Gdyż cuda dokonywane są siłą wiary. I to dzięki wierze aniołowie ukazują się i dają objawienia ludziom. Jeśli więc wszystko to ustało, biada ludziom, gdyż stało się tak z powodu niewiary i wszystko jest na próżno. Na podstawie własnego doświadczenia mogę świadczyć wam, że Pan wysłucha waszych modlitw i będziecie mieli wiele okazji teraz i w przyszłości, aby przedstawić Ewangelię Jezusa Chrystusa cennym dzieciom Ojca Niebieskiego. Modlę się, abyśmy wszyscy mogli zaznać wielkiej radości, która wypływa ze służby misjonarskiej. Prezydencie Monson, będziemy wszyscy szukali i modlę się, abyśmy mogli doświadczyć tej radości wypływającej ze służby misjonarskiej. Mówię to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Our Father in heaven.
Nasz drogi Ojcze w niebie, przychodzimy przed Ciebie z wdzięcznością w sercu za natchnione wskazówki, które otrzymaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za objawicieli i Twoje sługi. Jesteśmy wdzięczni, Ojcze, za Ducha, którego czuliśmy, który nas uświęca i uświęca nasze dusze. Jesteśmy wdzięczni za przywróconą Ewangelię Jezusa Chrystusa, za zrozumienie Ciebie i daru, jakiego dałeś nam w Twoim Synie Jezusie Chrystusie i za Jego zadośćuczyniące poświęcenie. I Ojcze, modlimy się, że jak opuścimy to spotkanie, że będziemy wypełnieni miłością, wiarą i miłosierdziem i że będziemy słuchali słów proroków, że będziemy mieli wiarę, aby czynić według ich słów, abyśmy mogli być wierni, dzieląc się Ewangelią. Modlimy się o to, abyśmy byli wierni i dotrzymywali przymierzy. I mówimy te rzeczy z pokorą w imię Twojego kochanego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the 183.
Była to 183. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników naczelnych Kościoła. Muzykę przedstawił rodzinny chór złożony z członków spalików Roy, Kensville, Cooper i West Haven w stanie Utah. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielenie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.